Wydawnictwo Media Rodzina przedstawia Magda Skubisz, Jemioła, Klątwa i Cholera. Saga rodu Tyszkowskich. Czyta Magdalena Kumorek. Marcie Krynickiej Orzech, bez pomocy której Katia nie pokonałaby cholery. Cierpieć i milczeć, od czasów najdawniejszych aż do dzisiejszych, los najzwyklejszy kobiety. Zygmunt Kaczkowski, Kobieta w Polsce. Studium historyczno-obyczajowe, tom pierwszy. Nakładem księgarni Kazimierza Grendyszyńskiego. Petersburg, 1895. Zawóz w Bieszczadach. Anno Domini 1855. Siedziba rodziny Giebutowskich. Jestem beznadziejną matką. Starszy syn pije, a młodszy rycerską krew miesza z włościańskim błotem. Przeczytała ponownie i wyrwała kartkę. Nie tak powinno brzmieć pierwsze zdanie z pamiętnika szanującej się niewiasty. Niewiasta zaczyna dzień modlitwą, zachwyca się słońcem i muśnięciami wiatru na splotach dzikiego wina, wrośniętego korzeniami w rodzinny dworek. Zawsze pobożna, pogodzona z losem, zawsze komuś podległa i komuś potrzebna, zawsze po kimś i po czymś. Jeśli zamężna, to za mężem skacząca w ogień. Jeśli matka, to szczęśliwa. Jeśli wdowa, to nieutulona w cierpieniu. Biada jej, jeśli nie potrafi udawać. Szczerość jest dla mężczyzn. Wiktoria zaczęła na nowo, nie żałując przymiotników, jak na prawdziwą niewiastę przystało. Dziś pochmurno i siąpi, ale dzięki temu, jakże przytulny wydaje się nasz salon z ciepłym kominkiem. Najdroższa mama drzemie, dziadki Maciejowej igrają z zadziornym puszkiem, a zacny Bernard zanosi pobożne modły za pomyślność całej familii. W dodatku jakimś cudem nieziemskim doszła poczta, a z nią mój ulubiony dodatek do magazynu Mód, dziennik przyjemnych wiadomości. Ach, słodka krotochwilo. Na ósmej stronicy taka otóż przepyszna relacja z balu u arcyksięcia. Dziś każda niewiasta jest prawdziwą Florą, boginią kwiatów. Dama dźwiga ogród na głowie, całe girlandy róż i ozdobnych liści. Te rozciągają gałązki ku skroniom, ocieniając je, a całym bogactwem spadają ku szyi, dając im białość łabędzią. Tyszkowska przyciągnęła dłonią po szyi i wyobraziła sobie kolię z kolczastych róż zaciśniętą na krtani. Tak się czuła przez większość życia. I nawet wcielenie się we Florę, boginię kwiatów, nie zatarłoby tego wspomnienia. No więc idźmy dalej, w stylu nobliwej pani domu. Piszą także, iż prawdziwa dama jaśnieje w towarzystwie doskonałej urody klejnotami. Za najmłodsze według dziennika uznaje się rubiny dla dojrzałych kobiet i turkusiki dla panienek. O moim kamieniu ani wzmianki, choć daleko piękniejszy od obu wymienionych. Sam kolor przywodzi na myśl purpurę burzowego nieba. Przeciętą językami błyskawic, stąd też dla jego surowości kazałam niedawno oprawić go w surowe srebro. Dziadek pisał z zesłania, że znalazł ów kamień w piasku nad syberyjską rzeką i że tamtejszy lud uważa go za cuda czyniący. Dziw, że przeleżał w skrzyni tyle lat i nie dostrzegłam jego urody. Tyszkowska zrobiła pauzę i znowu dotknęła szyi. Rady wiejskich bab nie wystarczą, podobnie jak kącik urody w dzienniku przyjemnych wiadomości. Niedługo nie wystarczy nawet wysoki kołnierzyk ze stójką, by zakryć zwiotczałą skórę. Nie wystarczy słój ugotowanych i na wpół rozłożonych pijawek, by zafarbować siwiznę we włosach. Cóż począć? Jej ciało więdnie, jak membrum virile po pracy. Wiktoria drgnęła i plama z atramentu rozlała się na połowę strony. Odgłos męskich butów. Czyżby wreszcie zrobił to zamówienie u szewca, jak radziła? Rządce powinno być słychać z daleka. Dźwięk kroków narastał. Wydarła kolejną kartkę, zamknęła dziennik i wstała z krzesła. Zwierciadło w kanciastych ramach, w którego tafli przeglądała się od najmłodszych lat, poczęstowało ją własnym odbiciem. Pod powiekami mignęło jej wspomnienie wiotkiej dziewczynki w komunijnej sukience. Potem tej samej dziewczynki niewiele, bardzo niewiele starszej, w białym ślubnym stroju, potem w obszernej sukni z ciążowym brzuchem, aż wreszcie dojrzałej niewiasty w czerni. Ach, jak pięknie kobietom w czerni. Poprawiła falbanki na bluzce i przeprasowała je dłońmi, sprawdzając, czy biust znajduje się na odpowiedniej wysokości. 50 lat. Uff. Obejrzała swą idealnie szczupłą talię, dotknęła ufarbowanych pijawkami włosów i odwróciła się od okna, by światło dnia nie obnażało zmarszczek na szyi. Kątem oka pochwyciła ukradkowe spojrzenie Maciejowej, długie, pełne tęsknoty i zawiści. Maciejowa, młodsza od niej o kilka lat, a jednak tak zaniedbana, jak mogą być zaniedbane tylko chłopki, obarczone trudami nadmiernego macierzyństwa. W akompaniamencie dziecięcego wrzasku cerowała kolejną mężowską skarpetę. Obok niej, w poręcznym krześle, ojciec Bernard kartkował Pismo Święte, szukając zapewne jakiegoś cytatu, który uruchomiłby w obecnych poczucie winy. Na rany Chrystusa! Wykrzyknął śpiewnym basem. Niechże Maciejowa zrobi coś z tymi dziećmi, bo własnych myśli nie słyszę. Gospodyni posłusznie poderwała się z krzesła i zatkała usta najbardziej wrzeszczącej latorośli, która właśnie ciągnęła kota za ogon. Puszek drapnął małego oprawcę szponiastą łapą. Rozległ się kwik, a potem świdrujące w uszach zawodzenie. Mały Bazyl czy Wasylek, czy jak go tam po rusińsku zwali, wyrwał się matce i podbiegł do Bernarda, najwyraźniej szukając ratunku. Zakonnik zesztywniał i zasłonił się Biblią. Albowiem powiedziane jest w księdze Izajasza, w ciszy i ufności leży wasza siła, wygłosił przemądrzale, colując palcem w smarkacza. A Ewangelia mówi, błogosławieni cisi, albowiem oni odziedziczą ziemię. Zrozumiałeś, nieznośne pachole? Cisi! Tym bardziej byś się zamknął, pomyślała Wiktoria. Uświadomiła sobie, że niedługo minie 10 lat, odkąd utrzymują we dworze tego świątobliwego pasożyta. Bernard lubił luksus, żarł jak knur, zajmował 2 przestronne pokoje, a jedyną rekompensatą, jaką zapewniał, były wygłaszane z nienaganną dykcją biblijne wersety. Dzieciak, kiedy dotarło do niego, że wybrał niewłaściwego pocieszyciela, jeszcze głośniej się rozwrzeszczał. Bernard przesiadł się o krzesło dalej, udając, że od okna pada na Pismo Święte więcej światła. Trzasnęły drzwi. Rozalia, śpiąca z otwartymi ustami, podskoczyła na bujanym fotelu. Jej czepek się przekrzywił, podobnie jak fotel, i tylko przytomności Maciejowej należało zawdzięczać, że starsza pani nie runęła wraz z meblem na podłogę. Co? Wymamrotała i zacisnęła upierścienione dłonie na poręczach fotela. Co się stało? No, co tam, Bazylku? Smarkacz chlipiąc, wlazł seniorce na kolana. Rozalia pomruczała coś do niego, cmoknęła w czoło i wytarła zasmarkaną buzię jedwabną chustką. Wiktorię zemdliło. Nie to, że nie lubiła włościańskich dzieci, w końcu przynosiły jej kapcie, nalewały wino i całkiem zręcznie usługiwały, gdy nauczyły się je dyscypliny. Ale żeby brudzić jedwab o chłopską gębę? Stłumiła grymas niechęci i spojrzała nagląco na drzwi. Kogóż tam tak wypatrujesz? Spytała matka. Mimo 70 wzrok miała bystry jak naganiacz na polowaniu. Widzi mi się, że to pan rządca, mamo. Chyba chce porozmawiać o interesach. Pozwolisz, że pójdziemy razem do kancelarii po papie? Znacząco zerknęła w stronę wrzeszczących dzieci. Starsza pani uśmiechnęła się porozumiewawczo. A gdzieżby indziej, moja duszko? W kancelarii jest dużo miejsca. Urwała pilnie, wypatrując rumieńców na twarzy córki, ale te się nie pojawiły. No i wszystkie papiery. Pamiętaj, z zawozu i wołkowej w szufladzie pod oknem. Zgórzałki leżą na sofie. Na szafie, mamo. Ach, wybacz mnie, starej. Znowu ten szelmowski uśmiech. Nie dziwię się, że przełożyliście na szafę. Potrzeba wam miejsca. Mamo! Przerwała i tym razem nie dała rady stłumić wypływającego na policzki szkarłatu. Rozalia stłumiła chichot. Z czeluści sukni wygrzebała cukierek, wetknęła go dzieciakowi w rozdartą gębę i lekkim klapsem odesłała w stronę matki. Wiktoria otworzyła drzwi. Niestety, Nie stał za nimi przystojny rządca w nowych butach, ale chudy Izraelita, z zapleców którego wyglądał lekko zdenerwowany ochmistrz. O! Zdziwiła się starsza pani. A kogóż tu niesie w taki ziąb, Macieju? Plucha, błoto? Na gościńcu wozy się z końmi topią. Jaśnie wielmożne panie wybaczą, ale ten Żyd twierdzi, że z rozkazu jaśnie państwa Kowalskich zbirczy przybywa i chce rozmawiać z panią Tyszkowską. Obwieścił sługa, nisko się kłaniając. Mówi, że ledwo tu dojechał. Nie był umówiony, alem przecie nie miał serca go za drzwiami zostawić. Matka i córka wymieniły spojrzenia. Starozakonny zdjął piękną, sobolową czapę i pochylił głowę. Ezaf Morgenstern do usług. Jestem zaufanym jaśnie pana Adama Kowalskiego. Od lat prowadzę interesy całej jego czcigodnej familii. Widzę przecież, że bankier. Przerwała bezceremonialnie Rozalia. Kogóż innego byłoby stać na tak piękne sobole? Na ustach przybysza zakwitł powściągliwy uśmiech. Zaiste, jaśnie państwo Kowalscy hojnie wynagradzają moje usługi. Moja kancelaria jest szeroko znana w Galicji i specjalizuje się w... Nie przeczę, że w pańskiej osobie odwiedził nas człowiek wybitny, ucięła Rozalia, przerywając nadciągający potok referencji. Ale mów pan, z czym przybyłeś? Bo obydwoje wiemy, że nie dla gładkich słów wytrząsłeś się powozem po bieszczadzkich połoninach. Starozakonny skłonił się niezrażony. Miałem jeszcze w zanadrzu kolejne powitalne uprzejmości. Ale skoro tak stawiasz, pani, sprawę, bezzwłocznie przejdę do interesu, z którym posłał mnie tu mój dobroczyńca. Rozalia skinęła przyzwalająco głową, a Wiktorię ogarnęło złe przeczucie. Złotousty Żyd zawsze zwiastował kłopoty. Kazała Maciejowej podać ciastka i kawę i wprowadziła gościa do kancelarii.